Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, bardzo się cieszę, że będę mógł głosić wam dobrą nowinę przez te 3 dni rekolekcji. Dziękuję za zaproszenie księdzu proboszczowi. I to, co chciałbym już na początku wam powiedzieć, to to, że dobra nowina, w którą będziemy głosić, to jest nowina o tym, że Bóg ciebie kocha i jest Bogiem, który uwalnia cię z każdego bezsensownego cierpienia. Że uzdrawia cię z każdej choroby, która nie jest Jego wolą. Że głoszenie Królestwa Bożego jest ogłaszaniem nowych czasów. Czasów Królestwa, które będzie charakteryzować się tym, że niewidomi będą widzieć, głusi będą słyszeć, sparaliżowani będą wstawać. Że będzie uwalniany człowiek od jakiejkolwiek ingerencji, ataku złego ducha. Kochani, kiedy dzisiaj czytamy w Ewangelii, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, a wtedy wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. O, teraz, dobra. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. To znaczy, że tak naprawdę naszym zadaniem, żeby ujrzeć Boże zbawienie, czyli Boży ratunek, jest przygotować drogę Jezusowi Chrystusowi do naszych serc, do naszego małżeństwa, do naszej rodziny. Mamy wyprostować to, co jest pokręcone w naszym życiu. Bardzo często najbardziej pokręcony jest nasz umysł. Zafiksowane myślenie o Bogu, o drugim człowieku i o mnie samym. Dlatego, kochani, zastanawiając się nad tym, co uczynić tematem rekolekcji dla Kościoła w Pile, w świętej rodzinie, Bóg przychodził ze słowem o Bożym błogosławieństwie i przekleństwie. Wyobraźcie sobie dwóch ludzi, którzy mają takie same warunki startowe, ukończone te same szkoły, te same predyspozycje. Jeden z nich idzie przez życie jak burza, idzie przebojem, jest pełen radości, entuzjazmu, wiary, zwycięstwa, jest pewny siebie w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Jest tak, że rzeczywiście za co się weźmie, to mu się udaje, a to, co jest jakimś problemem, trudnością, jest dla niego wyzwaniem, a nie wpadaniem w rozpacz czy załamanie. I drugi człowiek, który praktycznie za cokolwiek się nie weźmie, to leży. Nic mu się nie udaje w życiu. Sam o sobie mówi, jestem nieudacznikiem. Człowiek, który nie ma żadnej wiary w to, że może jeszcze coś pięknego go w życiu spotkać. Człowiek, który kręci się w życiu i tak naprawdę nie wie, o co chodzi. Kiedy się z nim rozmawia, często ma się doświadczenie takiego jakiegoś marazmu duchowego, emocjonalnego. Ma się wrażenie czasami, że jakieś fatum jest nad życiem tego człowieka. On sam o sobie często mówi, jestem do niczego. Jestem nieudacznikiem. Księże, mi nic w życiu nie wyjdzie. Mój tata też był nieudacznikiem. Dlaczego ma mi się udać? Wiele razy już próbowałem. Kochani, zdumiewające jest to, że kiedy rozmawia się z tymi ludźmi, masz wrażenie, że rzeczywiście jakby byli pod działaniem jakiegoś mrocznego, ciemnego świata. Pod działaniem sił, które jakby programują życie tego człowieka. Kochani, nie wiem, czy macie tą świadomość, ale WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, mówi o tym, że plagą chorobową XXI wieku nie będzie rak, jakieś odmiany nowotworów, jakieś nowe choroby, które się pojawią, ale plagą XXI wieku na świecie będzie depresja. Depresja. I nie wiem, czy macie tą świadomość, że Polska jest na pierwszym miejscu w tej chwili na świecie w wykupywaniu leków antydepresyjnych i przeciwbólowych. Jednocześnie ci sami ludzie, którzy wykupują w takich ilościach leki antydepresyjne, leki przeciwbólowe, chodzą co tydzień może do kościoła, codziennie się modlą, ale mają doświadczenie widocznie czegoś o wiele głębszego. Czegoś, co jest bardzo głęboko wkorzenione w ich życie, w ich duszę, w ich myślenie. Co nie pozwala im się cieszyć i radować życiem. Odnieść sukces w dobrym tego słowa znaczeniu. Kiedy otwieramy Słowo Boże, to widzimy, kochani, że Bóg od 4000 lat. Mówi o działaniu w naszym życiu dwóch pierwotnych sił. Sił, które są niewidzialne, ale skutki ich działań widzimy bardzo konkretnie w naszym życiu. I nazywa Bóg te dwie siły błogosławieństwem lub przekleństwem. I kiedy porównujemy chociażby symptomy działania przekleństwa w Piśmie Świętym, to one są tożsame do symptomów choroby zwanej depresją. Choroby duszy i ciała. Nie tylko samych emocji, ale też duszy i ciała. Kochani, dlatego w czasie tych rekolekcji, tych trzech dni, będziemy chcieli zatrzymać się nad naszym życiem i zadać sobie trzy niesłychanie ważne pytania. Pierwsze, zdiagnozujemy, czy czasami nad naszym życiem nie ciąży jakaś forma przekleństwa. Drugie pytanie, które sobie zadamy. Jeśli tak jest, jeśli moje życie diagnozuje jako naprawdę irracjonalne czasami cierpienie, ból, pasmo nieszczęść, nieudanych związków, małżeństw, relacji, niszczenie samego siebie, nienawidzenie samego siebie, bo to jest działanie przekleństwa, to odpowiemy sobie na pytanie drugie. Co zrobić, żeby złamać moc tej siły w naszym życiu? Ponieważ Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie, krok po kroku, co mamy zrobić, żeby to w końcu przestało działać. I trzecie pytanie, na które sobie odpowiemy, to w jaki sposób wejść w nieprawdopodobnie piękną przestrzeń Bożego błogosławieństwa. Kochani, Słowo Boże mówi, że te dwie siły, błogosławieństwa i przekleństwa, raz uwolnione, zaczynają przechodzić przez pokolenia. Co to znaczy? Bóg mówi tak, że są grzechy, które otwierają na działanie przekleństwa. Jeśli te grzechy popełnialiśmy w naszym życiu, to do trzeciego i czwartego pokolenia to przekleństwo będzie przechodzić. Jeśli jednak wiemy, jak to złamać i wejść w Boże błogosławieństwo, to to błogosławieństwo popłynie aż do tysięcznego pokolenia. Wyobrażacie sobie? Do tysięcznego pokolenia, jeśli będziemy wiedzieć, jak to zrobić. Więc mają one charakter pokoleniowy. Ale rodzi się od razu pytanie, co to znaczy? To znaczy, że grzechy dziedzicze? Dziedzicze grzechy mojego ojca? Mojego dziadka? Mojego pradziadka? Nie. Każdy jest odpowiedzialny za swój własny grzech. Ale skutki mojego grzechu, szczególnie grzechu ciężkiego, mają wpływ na całe moje otoczenie. Weźmy chociażby alkoholizm. To, że jestem alkoholikiem, to nie znaczy, że to jest tylko mój problem. To, że jestem alkoholikiem, to uderza w moją żonę, w moje dzieci, w kolegów pracy, w moich przyjaciół. Jeśli moje dzieci żyją ze mną w domu jako w domu alkoholika, to wzrastają w skutkach mojego grzechu, które biją w nich w nieprawdopodobny sposób, z wielką siłą. I te dzieci są jakby programowane w swojej psychice, w swoim duchu, aby powielać wzorce zachowań, które widzieli u mnie. I nawet jeśli mają chęć stworzenia nowych, pięknych, wspaniałych małżeństw, bardzo rzadko to wychodzi. Kochani, psychologia próbuje nazywać to przekazywaniem schematów, wzorców zachowań z pokolenia na pokolenie. Ale problem polega na tym, że to jest o wiele silniejsze niż tylko kwestia emocji. Bardzo często pracując z młodymi ludźmi, słyszałem tego typu historie. Księże, zrobię wszystko, żeby nie popełniać tych samych błędów, które popełniali moi rodzice względem mnie. Nie chcę przekazać tego moim dzieciom. Nie chcę zadawać moim dzieciom tego samego cierpienia, które ja otrzymałam od swoich rodziców. Zrobię wszystko, żeby tak nie było. Moje małżeństwo będzie inne. Moja rodzina będzie inna. I kochani, okazuje się, że ci młodzi ludzie naprawdę z taką dobrą, piękną intencją wchodzą w małżeństwo, zaczynają mijać kolejne lata i na początku z zaskoczeniem, ze zdumieniem, ale potem z niepokojem, z przerażeniem zaczynają odkrywać, że stają się wręcz kopiami swoich rodziców. I to w tych najgorszych rzeczach. I przerażające dla nich samych jest to, że mówią często ze łzami w oczach, często na spowiedzi, w rozmowach indywidualnych. Mówią: proszę księdza, ja nie chcę tego robić, ale to jest silniejsze ode mnie. Nie umiem sobie dać z tym rady. Jakby mi coś wręcz kazało tak postępować, to jest właśnie działanie przekleństwa. Kochani, kolejną bardzo ważną cechą działania tych dwóch sił jest to, że nośnikami, czyli sposób przekazywania, może być poprzez słowo, poprzez przedmiot lub poprzez przestrzeń. Co to znaczy? Słowo. Bóg mówi wyraźnie, że słowo człowieka ma wielką moc. Oczywiście słowo Boga ma moc największą. Słowo Boga ma taką moc, że cokolwiek Bóg nie wypowie, to się dzieje. I charakterystyka tego słowa polega na tym, że z niczego Bóg tworzy coś. On nieustannie stwarza z niczego coś. To jest nieprawdopodobna, piękna cecha Bożego Słowa. Zapisana w Piśmie Świętym, które jest instrukcją naszego szczęścia, to nie jest księga taka jak wszystkie inne książki. Przeczytasz Krzyżaków, przeczytasz Harlekina, wzruszysz się, zapatrzysz po duchę, położysz książkę na półkę, pójdziesz spać, ale to nie zmieni twojego życia. W poniedziałek trzeba iść do roboty i nic się nie zmieniło. Cały czas mam ten sam stan duszy, stan serca, te same myśli. Natomiast Słowo Boga ma moc stworzenia naszego życia zupełnie na nowo. Coś, czego nie było, może się stać czasami w mgnieniu oka. Jeśli z wiarą czytam Słowo Boże, każde słowo w tej księdze jest namaszczone mocą Boga, aby zmienić nasze życie. Problem polega na tym, że my tego słowa nie znamy, nie czytamy, nie medytujemy, nie modlimy się nim. Często zakurzone leży na półce. Spędzamy mnóstwo czasu przed wiadomościami, czytamy gazety, ale nie czytamy słowa Boga. I to jest nasz wielki problem. Dlatego to słowo nie działa. Nie wystarczy usłyszeć na mszy świętej przez minutkę jednego czy drugiego czytania czy Ewangelii. To słowo musi zacząć pracować we mnie, muszę żyć każdego dnia tym słowem. Ale wpierw muszę je znać. Kochani, przychodzi do mnie mężczyzna, po której z mszy świętych o uzdrowienie, czeka przed zachrystią. Kiedy mnie zobaczył, podszedł, mówi: księże, proszę mi pomóc. W czym mam panu pomóc? Moje małżeństwo się wali. Praktycznie już nie istnieje. 15 lat małżeństwa, ale ja już do tej kobiety kompletnie nic nie czuję. To serce jest twarde, tutaj nic nie ma już dla mnie. To jest dla mnie obca osoba. Wszedłem jeszcze w romans z koleżanką z pracy i praktycznie jedynie, co mi zostaje, to się rozwieść. Pytam, dlaczego pan tego nie robi? Ze względu na dwójkę moich dzieci, które bardzo kocham. Nie chcę robić dla dzieciaków tego. Pytam, czy pan się modli? Nie, księże, nie mam czasu. Mam firmę, od rana do wieczora jestem zapracowany. Czy ma pan Pismo Święte w domu? Nie, nie mam. Poszedłem więc z nim do pokoju. Otwarłem Słowo Boże na fragmencie dotyczącym Księgi Przysłów. To jest piękny fragment, który pokazuje męża podziwiającego swoją żonę. On patrzy, obserwuje swoją żonę i ją chwali za wszystkie rzeczy, które widzi. Piękny fragment. Często czytamy też na ślubach. I sparafrazowałem dla tego człowieka pierwsze zdanie z tego fragmentu, żeby to było jego modlitwą. I powiedziałem mu tak: niech pan powtarza tylko jedno zdanie. Moja żona, jej wartość przewyższa perły. Niech pan powtarza to zdanie powoli. Jak jest pan sam, to na głos, wsłuchując się w to, co pan mówi. Jak pan robi inne rzeczy, jest pan z kimś, powtarzać to słowo w sercu. Moja żona, jej wartość przewyższa perły. On mówi: tylko to? Ja mówię: tak, tylko to. Odwrócił się napięcie i poszedł. Zdążyłem pobłogosławić jeszcze jego plecy. Kilka miesięcy później Wychodzę za Krysty i patrzę, jest ten mężczyzna. Przytula jakąś kobietę. Przypomniałem sobie tą historię, więc w pierwszej chwili mówię, kurczę, to jest chyba ta sekretarka. Więc już sobie w głowie układam, co to mniej więcej powiedzieć. Ale podchodzę bliżej i on podchodzi z tą kobietą do mnie i mówi, księże, chciałbym księdzu kogoś przedstawić. Mówi, to jest moja żona. Spojrzał na nią przepięknie, jej wartość przewyższa perły. Pocałował ją, żona była wyraźnie wzruszona. I on mówi mi dalej, mówi, księże, chcę księdzu coś powiedzieć. Kiedy kilka miesięcy temu wychodziłem od księdza, znajomi poradzili, żebym przyszedł się poradzić, to oczekiwałem jakiejś profesjonalnej rady, może jakiejś terapii, może jakiejś pomocy konkretnej. A ksiądz mi powiedział, że mam powtarzać jedno zdanie. Wściekłem się. Jedno zdanie? Mam powtarzać jak Katarynka? I kiedy wychodziłem z kościoła, coś w moim sercu mówiło, spróbuj. Dlaczego nie spróbujesz? Co ci szkodzi? I mówi, i zacząłem powtarzać to jedno zdanie. Na początku czułem się kompletnie jak debil. Nic nie czułem. Przestawałem. Ale potem znowu zaczynałem. Przestawałem znowu i znowu zaczynałem. I mówi, mniej więcej po półtora miesiąca coś zaczęło się dziać. Coś dziwnego. Tak jak zawsze przychodziłem z pracy do domu. Żona robiła obiad. Ja włączałem telewizor. I coś w moim sercu kierowało mój wzrok na żonę. I zacząłem dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Których już nie zauważałem. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to jej oczy. Oczy, w których się zakochałem wiele lat temu od pierwszego wejrzenia. Zobaczyłem teraz, jak te oczy są smutne. Jak w kącikach tych oczu są łzy. Nie mówiłem jej o moim romansie, ale wiedziałem, że się domyśla. Zobaczyłem, jak bardzo kochają ją nasze dzieci. Zobaczyłem, ile jest w niej wdzięku, czaru. Tego wszystkiego, co mnie na początku tak bardzo fascynowało. Księże, kiedy żona szła spać, zacząłem brać album ze zdjęciami z naszego ślubu. Jakby mi ktoś wyświetlał film w moim sercu. Wspomnienia, kiedy się poznaliśmy, zakochaliśmy się w sobie. Decyzja o małżeństwie, pierwsze szalone lata małżeństwa, nasze dzieci. I księże, dosłownie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, coś zaczęło się dziać w moim sercu. Ta twarda skała, ten kamień zaczął pękać, kruszyć się na kawałki. I mówię, księże, chcę księdzu powiedzieć, że nigdy nie kochałem tak swojej żony, jak kocham ją teraz. I nigdy bym nie uwierzył, że powtarzanie jednego zdania z Pisma Świętego może tego dokonać. Ale taka jest moc Słowa Bożego. To jest nieprawdopodobna moc. Kochani, jeśli taka jest moc Słowa Bożego, to oczywiście, że każdy z nas powinien to Słowo znać. Perfekcyjnie znać. Aby umieć się nim posługiwać. Będziemy się tego uczyć na naszych rekolekcjach. Ale Słowo ludzkie ma również wielką moc. Jezus powiedział bardzo wyraźnie. Posłuchajcie. Z każdego niepotrzebnego słowa będziemy musieli zdać relację przed Bogiem na sądzie. Z każdego niepotrzebnego słowa. Ponieważ Bóg wie, jak wielką moc ma słowo człowieka. I nie ma się co oszukiwać, kochani, że mieszkamy na ziemi, a nie w raju. I jest wokół nas również bardzo dużo osób, które nie życzą nam dobrze. Złorzeczą nam. Wręcz przeklinają. Największym bólem jest to, że czasami są to osoby, które są najbliżej nas. Uśmiechają się, są bardzo ciepłe, serdeczne, poklepują nas po plecach. A w sercu, a potem za naszymi plecami mówią najgorsze rzeczy na nas. Największym dramatem jest to, że czasami najgorsze przekleństwa padają z ust rodziców na dzieci. Egzorcyści na całym świecie mówią coś nieprawdopodobnego, że 90% osób dręczonych i opętanych przez złego ducha to są osoby, które zostały przeklęte przez swoich rodziców. I kochani, tu nie chodzi o jakieś nie wiadomo jakie przekleństwa, bo być może teraz każdy sobie wyobraża, Boże, jakie to muszą być przekleństwa. Kochani, od kilku lat uczestniczę regularnie w egzorcyzmach, gdzie w imię Jezusa Chrystusa diabeł musi powiedzieć, dlaczego wszedł i co otworzyło drogę wejścia do tego człowieka. I mówi dokładnie, precyzyjnie, w jaki sposób to się stało. I kochani, przekleństwa, które otwierają nasze dzieci na działanie złych duchów, to bardzo często są to te słowa, które my gdzieś tam w kłótniach, w awanturach wypowiadamy, nawet nieświadomie, nie zdając sobie sprawy z tego, co wyrzucamy z naszych ust. I bardzo często są to słowa typu: idź do diabła, niech cię piekło pochłonie, a niech cię wszyscy diabli, obyś zdech, nienawidzę cię. Kochani, to jest dramat. To jest dramat, ile razy nasze dzieci usłyszały tego typu słowa z ust swoich rodziców. I nie wystarczy w konfesjonale powiedzieć: nakrzyczałam na córkę, pokłóciłem się z synem. To tak nie zadziała. Ponieważ słowo ma moc i trzeba to słowo odwołać, które się powiedziało. W związku z tym muszę w konfesjonale bardzo konkretnie powiedzieć: Jezu, przepraszam, że tak, tak i tak przekląłem moje dziecko. I proszę Cię, abyś złamał moc tych słów nad moim dzieckiem. I proszę Cię, żebyś pobłogosławił moje dziecko w tej przestrzeni, w którym ja je przekląłem. To jest pierwszy etap, pierwszy krok. To trzeba precyzyjnie uczynić. Kochani, mówiłem też, że nośnikiem działania tych dwóch sił są przedmioty. Dlatego Kościół bardzo zachęca do tego, żeby nieustannie święcić przedmioty kultu religijnego. Krzyżyki, medaliki, obrazy. Dlaczego? Dlatego, że ktokolwiek nosi na sobie poświęcony przedmiot, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pewnej dekoracji religijnej. Ale przede wszystkim jest to znak dla świata niewidzialnego. Świata, który ciebie nienawidzi. Świata złych duchów. Że należysz do Jezusa Chrystusa. Że Jezus Chrystus jest twoim Panem, twoim Bogiem. Ty jesteś Jego synem, Jego córką. I masz coś, co należy do Jezusa Chrystusa, w związku z tym jesteś nietknięta. Ale będę o tym mówił bardzo konkretnie. Żeby to rzeczywiście zadziałało, to potrzebny jest akt wiary. Samo noszenie nawet poświęconego medalika czy krzyżyka bez aktu wiary nic nam nie da. Natomiast szatan, jeśli zobaczy coś, co masz na sobie, w swoim domu, a należy do niego, wchodzi bez zaproszenia. Wchodzi prosto do twojego serca, do twojego domu, do twojego małżeństwa, aby niszczyć, kraść i zabijać. Nie pytając o twoje pozwolenie, czy ty to wierzysz, czy w to nie wierzysz. Będziemy dokładnie o tym mówić. Jakie rzeczy, jakie przedmioty są zainfekowane przez złego ducha. I bardzo często są niestety one w domach chrześcijańskich. I ostatnia rzecz, przestrzeń. Kochani, przychodzi do mnie młode małżeństwo. Mówią: księże, od kiedy wprowadziliśmy się do wieżowca w waszej parafii, dzieje się coś dziwnego z naszą córką. Dzień i noc płacze. Ale księże, to nie jest normalny płacz. Ona się wręcz drze. Ona się czegoś strasznie boi. Nie wiemy, co to jest. Na początku myśleliśmy, że jest po prostu chora. Jeździliśmy od lekarza do lekarza, od szpitala do szpitala, ale dziecko zrobione ma wszystkie badania i jest zdrowe. Proszę przyjść się pomodlić. Pojechałem się pomodlić, ale tchnęło mnie wcześniej, żeby zadzwonić do sąsiadki obok. I pytam ją: proszę panią, kto tutaj mieszkał wcześniej? Ona mówi: księże, szkoda gadać, melina pijacka. Dramatyczne, dantejskie sceny tu się działy. Ja mówię: co pani najbardziej zapamiętała? No mówi: księże, przyjaźniłam się z żoną tego męża pijaka, który tutaj mieszkał, robił te libacje. I chyba to, co było najgorsze, to jak on się znęcał nad swoją żoną. Jak ona strasznie krzyczała. Nie można było zasnąć. To się niosło po całym pionie. Pytam tą sąsiadkę, gdzie to się działo? I ona prowadzi mnie do pokoju. A w tym pokoju łóżeczko, swym kilkumiesięcznym dzieckiem. Kochani, odprawiłem Eucharystię. Pomodliłem się o przebłaganie za grzechy tych ludzi. O to, żeby Jezus złamał moc przekleństwa mocą swojej krwi, mocą swojego krzyża. Poprosiłem Maryję, aby ustanowiła w tym mieszkaniu swoje królestwo, aby jej aniołowie przejęli i skontrolowali tą przestrzeń, aby spłynęło Boże błogosławieństwo. I wyszedłem. Na drugi dzień rano patrzę, jest ona w pierwszej ławce. Po mszy świętej zaraz przybiegła do kaplicy. Mówi: księże, chcę księdzu powiedzieć coś nieprawdopodobnego. Nasze dziecko po raz pierwszy od 2 miesięcy spało 12 godzin i ani razu się nie obudziło. To jest cud. Tak, to jest cud. Ale chcę wam powiedzieć bardzo wyraźnie, że Pismo Święte mówi o miejscach, przestrzeniach, terytoriach, które mogą być zainfekowane złymi duchami. Kiedy tak się dzieje? Kiedy w tych pomieszczeniach, w tych miejscach dokonywano grzechów ciężkich, śmiertelnych. To są przestrzenie należące do złych duchów. Nie ma żadnych cieków wodnych, żył wodnych. Ludzie kupują jakieś odpromienniki, blaszki, talizmany, amulety, kasztany, nie wiadomo co, latają z łóżkiem z jednej strony na drugą, bo nie można spać. Nie ma czegoś takiego. Natomiast trzeba przeprowadzić diagnozę. Czasami w tym domu nie dochodziło do grzechów ciężkich. Dlatego w tym domu tak trudno się mieszka. Dlatego w tym domu non-stop krzyczymy, wrzeszczymy, kłócimy się, awanturujemy. Dlatego w tym domu cierpimy na jakieś dziwne choroby, jakieś nieszczęścia, jakieś fatum. I nie wiemy dlaczego. Być może właśnie dlatego. Kochani, będziemy o tym mówić przez 3 dni. Zapraszam was serdecznie. W poniedziałek, we wtorek i w środę. Zapraszajcie waszych znajomych, przyjaciół. Będziemy razem diagnozowali nasze życie w świetle Słowa Bożego. Bóg, jestem o tym przekonany, wybiera każdego z was, aby w waszym pokoleniu złamać w końcu moc działania przekleństwa, które może pokoleniowo niszczą wasze małżeństwa, niszczą wasze rodziny. Trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić. I w końcu otworzyć moje małżeństwo, moje życie, moją rodzinę na nieprawdopodobnie piękne działanie Bożego błogosławieństwa. Aż do 1000 pokolenia. Jaka niesamowita obietnica Boga. Bóg jest z wami. Bóg jest po waszej stronie. Naprawdę nie chcę, żebyście bezsensownie cierpieli. Chcę uzdrawiać, uwalniać i dawać wam radość życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.